Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Toma. Mamy dzisiaj sobotę, 19 września. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej pióra Stefana Rygiera, a także korespondencję Anny Rzeczyckiej z Gdyni z festiwalu filmowego. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Anna Benhardt, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W przyjaznym geście wobec USA Rosja wspaniałomyślnie rezygnuje oficjalnie z instalacji rakiet Iskander w obwodzie kaliningradzkim. Miedwiediew zaprzecza jakimkolwiek przetargom z Waszyngtonem na temat tarczy antyrakietowej. Zmarła 13. ofiara zapalenia się metanu w kopalni w Rudzie Śląskiej. W Polsce ogłoszono żałobę narodową. W Monachium rozpoczęło się już kolejne 176. już święto piwa Oktoberfest. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W przyjaznym dla Stanów Zjednoczonych geście po rezygnacji przez prezydenta Baracka Obamę z umieszczenia w Polsce i w Czechach systemu obrony przeciwrakietowej, wiceminister obrony Rosji Władimir Popowkin zapowiedział oficjalnie, że Moskwa rezygnuje z umieszczenia rakiet typu Iskander w obwodzie kaliningradzkim, znajdującym się między Polską a Litwą. Minister oznajmił też, że Rosja większość swego budżetu wojskowego będzie teraz przeznaczać na modernizację strategicznego uzbrojenia jądrowego. Dalej powiedział w rozgłośni radiowej Echo Moskwy, że Moskwa chciałaby zakupić francuskie okręty klasy Mistral, na których mogłyby lądować helikoptery, ale sprzeciwia się temu lobby rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Prezydent Dmitrij Miedwiediew ze swej strony zaklina się, że nie było żadnych przetargów z Waszyngtonem na temat tarczy i że była to całkowicie suwerenna decyzja USA. Jesteśmy przecież dorosłymi ludźmi i nie w głowie nam stawiać warunki w celu uzyskania czegoś za coś, powiedział rosyjski prezydent w wywiadzie dla szwajcarskich środków masowego przekazu cytowanych przez agencję France Presse. Z kolei cytowany przez tę samą agencję prasową wiceprzewodniczący Komisji Obrony Rosyjskiej Dumy Igor Barinow twierdzi, że w odpowiedzi na amerykański gest rezygnacji z tarczy antyrakietowej Moskwa mogłaby w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi zgodzić się na obniżenie liczby rakiet strategicznych do 1300 zamiast wymaganych układem START co najmniej 1500. Podczas spotkania w Waszyngtonie amerykański sekretarz obrony Robert Gates starał się przekonać obecnego w stolicy USA czeskiego ministra obrony Martina Bartaka o wyższości systemu obrony przeciwrakietowej woda-powietrze, którym Amerykanie chcą zastąpić tarczę w Polsce i w Czechach, nad systemem ziemia-powietrze. Decyzji o zaniechaniu przez USA konstrukcji tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach nie omieszkał pochwalić też prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Na początek przyszłego tygodnia zapowiadane są liczne spotkania przywódców światowych w Nowym Jorku. Mają się one odbyć na marginesie trwającego tam kolejnego zgromadzenia ogólnego ONZ. We wtorek prezydent Obama ma spotkać się z prezydentem Chin Ludowych Hu Jintao, w środę z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem, a w czwartek z nowym premierem Japonii Yukio Hatoyamą. W otoczeniu prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego poinformowano także, że na początku przyszłego miesiąca głowa państwa francuskiego spotka się w Nowym Jorku z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej. Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andriej Niestierenko oświadczył, że stwierdzenia prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada dotyczące Holokaustu są, cytuję, całkowicie niedopuszczalne. Przypomnijmy, że Ahmadinejad Holokaust nazwał żydowskim mitem, który stał się ikoną Zachodu, a to przecież kłamstwo. Bliski Wschód opuścił bez żadnego rezultatu amerykański wysłannik w ten region świata George Mitchell. Nie udało się mu uzyskać żadnego kompromisu mimo licznych spotkań z miejscowymi przywódcami, m.in. Benjaminem Netanyahu i Mahmudem Abbasem. Zmarła 13. ofiara zapalenia się metanu w kopalni w Rudzie Śląskiej. Przypomnijmy, że w katastrofie w kopalni Wujek 650 metrów pod ziemią zginęło w piątek 12 górników, a do szpitali trafiło łącznie 41 rannych, przy przyczyną wypadku według wstępnych ocen był zapłon metanu. Niektórzy eksperci mówią też o możliwości wybuchu tego gazu. Prezydent RP Lech Kaczyński podjął decyzję o wprowadzeniu dwudniowej żałoby narodowej, która ma obowiązywać w poniedziałek od godziny 6 rano. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Na czas trwania żałoby odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe. Po Europie rozpływa się strajk producentów mleka, którzy skarżą się na ciągle spadające jego ceny, które uzyskują od handlowców. Ich zdaniem koszty wyprodukowania litra mleka wynoszą obecnie około 40 eurocentów, podczas gdy handlowcy płacą zań zaledwie od 18 do 24 eurocentów. W piątek na polach pod odwiedzanym przez setki tysięcy turystów z całego świata wzgórzem i klasztorem Saint-Michel na polach tych wylano ponad 1 000 000 litrów mleka. Z licznymi protestami mamy do czynienia i w Niemczech, i w Belgii, a zapowiadają się i one w Hiszpanii. I na zakończenie dziennika trochę bardziej optymistyczna wiadomość. W Monachium rozpoczął się już kolejny 176. Oktoberfest, czyli święto piwa. Płyn ten będzie lał się litrami, ale nie na pola, tylko do gardeł wszystkich świętujących. Święto potrwa 2 tygodnie. Do stolicy Bawarii zjedzie prawdopodobnie ponad 6 milionów turystów, którzy zostawią tam według wszelkich przewidywań ponad 800 milionów euro. Ogólnoświatowy kryzys też daje się tu we znaki. Litr tego złocistego płynu podrożał o 30 eurocentów i ma kosztować w tym roku około 8,5 euro. Był to dziennik RFI. Słuchają Państwo Paryża, dwaj mistrzowie polskiego kina, Janusz Morgenstern i Felix Falk, przedstawili w Gdyni dwa filmy zainspirowane historią późnego PRL-u. Z reżyserami rozmawiała Anna Rzeczycka.
Mniejsze zło 87-letniego Janusza Morgensterna, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej i kina moralnego niepokoju, jest rozliczeniową komedią o latach późnego PRL-u. Bohater filmu żyje w czasach KOR-u, Solidarności i stanu wojennego. Jest młody i ma duże ambicje. Chce zrobić karierę poety i pisarza, ale nie ma wystarczająco dużo talentu i determinacji, by swe marzenia zrealizować. Zauważa, że największe szanse w jego środowisku uniwersyteckim daje przynależność do opozycji. Podpisuje więc list protestacyjny przeciwko cenzurze i uciekając przed wojskiem trafia do szpitala psychiatrycznego. Tam poznaje prawdziwego, choć zwariowanego pisarza. Wykorzystuje go i coraz bardziej brnie w kłamstwo. Opowiadając historię swego młodego, ambitnego bohatera, Morgenstern odmalowuje pewien fragment polskiej rzeczywistości lat 70. i 80. Rzeczywistości podwójnej gry, oportunizmu, ambicji i zwykłej ludzkiej przeciętności.
To jest film o takiej postaci, którą pani widziała dzisiaj na ekranie, o postaci ewoluującej, zmieniającej się. To zupełnie inny bohater, aniżeli ten, który dożywa bardzo starych lat, a później ginie w katastrofie.
No tak, to jest bohater, który żyje w trudnych czasach, ale wybiera łatwą drogę, przynajmniej tak. Na początku.
Oczywiście, to były czasy, kiedy młodzi ludzie, młoda inteligencja, których jeszcze było nie tak dużo, bo to dzisiaj już są setki tysięcy i tak dalej. Otóż on chciał zabłysnąć, on chciał zaistnieć. A jaka była najprostsza droga w tych czasach? To były, wie pan, studia, pieniądze, bo chciał zdobyć pieniądze, ale musiał się czymś zająć serio, ale wybierał coś takiego, co wydawało mu się, że to będzie najłatwiejsze. Bo poezja konkretna to było coś niezwykłego. Poza tym to, że w ogóle chce być poetą, było imponowało wszystkim młodym kolegom. No i później się okazało, że jednak to nie zdało egzaminu w takim stopniu, jak on sobie wyobraził. I dlatego pośliznął się. To znaczy robił te rzeczy, które dopiero wyprostował w tej ostatniej fazie filmu.
Ale pan żyje w trudnych czasach i zaczynał pan swoją karierę filmowca w bardzo trudnych czasach. Filmy pana były cenzurowane, nie mógł pan kręcić. Pan nie wybrał łatwej drogi.
Wybierałem trudną drogę.
No właśnie.
Najtrudniejszą, bo jeżeli pani pomyśli o nawet żeby zrobić w tamtych czasach do widzenia do jutra, to był wysiłek niesamowity, bo nikt nie chciał takiego filmu zobaczyć w ogóle. Robiło się te banalne, kolosalne filmy, a tu nagle film o młodzieży, który absolutnie uderzał w tę mentalność tych wszystkich cenzorów, tych wszystkich ludzi, którzy dyktowali, jak należy zrobić, co wycinać, co zostawić. Cenzura, która była wszechobecna. To było trudne, a jednak udało się po dłuższym czasie, przy uporze, przy współpracy, przy wielkim udziale Zbyszka Cybulskiego, Boby Kobiela też na początku. Ja miałem wyłącznie, poza Zbyszkiem nie było ani jednego zawodowego aktora przecież. To samo miałem w Kolumbach, wie pani, Godzina W i te wszystkie filmy tego, i Polskie Drogi, powiedzmy, więc to była ten, i to było zadanie dla mnie o tyle trudne, że za każdym razem miałem cenzurę, musiałem sklesiać, musiałem wybierać albo nie godzić się. No to była bardzo trudna harmowa. A teraz to jest w ogóle łatwe, to jest szalenie łatwe dla dzisiaj zrobić film. Jeżeli ktoś ma tylko trochę zdolności, ma wyobraźnię i ma jasność tego, co chciałby zrobić, tak jak ja mówię. Ja wiedziałam, że chcę taki film zrobić, nie inny. Chciałam zrobić film o młodym człowieku, który startuje w bardzo trudnych warunkach i schodzi na bardzo śliskie drogi. Dopiero w ostatniej fazie filmu zmienia się, ale też nie wiadomo na jak długo, ale ja mam nadzieję, bo to jest mój bohater, że on staje się w pewnej mierze pozytywną postacią.
Przewrotne Mniejsze Zło Janusza Morgensterna wpisuje się w ciekawą falę filmów o historii PRL-u, których na tegorocznym gdyńskim festiwalu pojawiło się kilka. Jednym z nich jest thriller Enen Feliksa Falka, dziejąca się współcześnie, historia wrocławskiego psychiatry stosującego niekonwencjonalne metody leczenia i jego amnezyjnego pacjenta o nie dającej się ustalić tożsamości. Rozmawiamy z Feliksem Falkiem. Punktem wyjścia tego filmu była autentyczna historia, ale do jakiego stopnia była to autentyczna historia? Historia powodzi oczywiście jest autentyczna, ale czy również dotyczy to relacji między psychiatrą a jego pacjentem, a także tego kontekstu historycznego, politycznego, który jest moim zdaniem bardzo ważny w tym filmie i postaci, tajemniczej postaci pacjenta, o której dowiadujemy się czegoś też w bardzo ograniczonym zakresie dopiero na końcu.
Tu jest prawie wszystko dopisane, wymyślone. Tylko inspiracją była sama informacja o tym, że takiego człowieka odnaleziono w trakcie tej powodzi. Tylko to. I mając ten szczegół, no musiałem zacząć budować historię tego człowieka, również jak bohatera wymyśleć, prawda, i jakie są relacje między bohaterem a tym pacjentem. Wszystko krok po kroku zostało wymyślone.
Czy w ten film widzieli już psychiatrzy, lekarze psychiatrzy i co na ten temat myślą?
No, po pierwsze miałem dwóch konsultantów na etapie scenariusza i to takich poważnych psychiatrów. To jest pewna licencja poetyki, tam pewne rzeczy są, powiedziałbym, nie do przyjęcia dla niektórych psychiatrów, jak na przykład branie do domu chorego, o którym nic nie wiadomo, to takich rzeczy na ogół się nie robi. Ale to byli akurat psychiatrzy, którzy wiedzą, na czym polega kino, że w filmie się uwiarygadnia pewne sytuacje. Zresztą w przedostatniej Polityce był artykuł nawiązujący do tego filmu, zdający relacje z różnych opinii na temat tej takiej trochę niecodziennej sytuacji. To na pewno będzie dyskusyjne, ale ja się tym specjalnie nie przejmuję, bo ważniejsza jest niewiarygodność tej sytuacji, tylko no, to, o czym ten film ma mówić.
Który z bohaterów jest dla pana ważniejszy? Ten pacjent czy jego psychiatra?
Główny bohater jest dla mnie ważny, dlatego że jest dla mnie ważny opór, z jakim się styka przy, z jednej strony przy prowadzeniu terapii, z drugiej przy próbie odsłonięcia tajemnicy tego człowieka. I to, czego się dowiaduje, a także to, że on jest młodym człowiekiem, który ma 30 lat, czy 20 nawet 9 i on dzięki poznaniu tajemnicy tego człowieka również poznaje jakiś fragment historii, z którą przecież nie miał, nigdy się nie zetknął. I myślę, że zarówno historia, jak i problem czysto ludzki stawia przed nim pytania o sens bycia lekarzem, o sens w ogóle szukania, penetrowania jakby losu ludzkiego. Czy to ma w ogóle sens, czy nie ma sensu? My nie wiemy, czy ten główny bohater dalej będzie psychiatrą, czy nie. Tego nie wiem. Także bardziej dla mnie jest ważniejszy lekarz, psychiatra, dlatego, że o nim dowiadujemy się prawie wszystko, natomiast o tamtym drugim człowieku chyba do końca nie wiemy zbyt wiele.
Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówili Janusz Morgenstern, Felix Falk i Anna Rzeczycka.
A teraz w audycji Radio France International z Paryża przegląd prasy francuskiej przed mikrofonem Stefan Ryger.
Klimat się podgrzewa w przenośni dosłownie przed dwoma kluczowymi szczytami, finansowym w Pittsburgu i ekologicznym w Kopenhadze, czemu wiele miejsca poświęcają Libération i Le Monde. Podskoczyła też temperatura w Iranie, gdzie po raz pierwszy od czerwcowych demonstracji przeciwko sfałszowaniu wyborów, co wybija na pierwszy plan Le Figaro, setki tysięcy opozycjonistów wyległo na ulicę, ale tego już nie rozwiniemy, trzymając się dzisiaj meteorologii i jej ewentualnych politycznych implikacji. O klimacie pogotowia rozpisuje się szeroko lewicowa Libération, omawiając wyniki najświeższych badań wskazujących na wyraźne przyspieszenie się procesu ocieplania się atmosfery i oceanów, co znajduje wyraz w szybszym niż przewidywano topnieniu arktycznych lodowców. Wedle ostatnich pomiarów zakomunikowanych przez amerykańską agencję NOAA w sierpniu tego roku średnia temperatura na powierzchni oceanów była najwyższa od 1880 roku. W rezultacie skorupa lodowa w rejonie Arktyki skurczyła się w lecie bardziej niż się obawiano, w skali porównywalnej z tym, co stało się w rekordowym roku 2007, który uważano za wyjątek. 11 września w piśmie Science opublikowano wyniki badań dowodzących, iż arktyczne ekosystemy, fauna i flora silnie już reagują na te zmiany. 9 września Journal of Geophysical Research zamieścił rezultaty badań porównawczych nad bilansem energetycznym planety od 1950 roku, wskazujących, iż do podgrzania się systemu, zwłaszcza oceanów, wystarczyło wyemitowanie dodatkowych 10% energii. Podważałoby to, nawiasem mówiąc, tezy nielicznych sceptyków, starających się dowieść, iż ludzkość ma w sumie minimalny udział w ocieplaniu się klimatu w zestawieniu z czynnikami naturalnymi. Minimalny zapewne, ale może być to kropla, od której czara się przelewa. Zaś przelewać się zaczyna. Jest już jasne, że Międzyrządowy Zespół Ekspertów do Spraw Zmian Klimatu IPCC, oskarżany przez niektórych o katastrofizm, oszacował w istocie zbyt ostrożnie tempo zmian klimatycznych przekładających się na podniesienie się poziomu oceanów. Z 20 przeprowadzonych przezeń komputerowych symulacji 6 przewidywało owszem, że rekordowe skurczenie się pokrywy lodowej w roku 2007 może się powtórzyć, ale nie wcześniej niż w roku 2020 lub 30. Tymczasem już tam jesteśmy. Eksperci nie przewidzieli bowiem, że lodowce Grenlandii i Antarktydy aż tak przyspieszą swój marsz do oceanu, jak stwierdzono to w tym roku, mówi w wywiadzie dla Libération oceanograf Jean-Claude Guescard, który zwraca uwagę na trudny do wyliczenia z góry fenomen pozytywnego sprzężenia zwrotnego w złożonych interakcjach klimatycznych. Jakby gwoli postraszenia optymistów i sceptyków, dziennik omawia także rezultaty międzynarodowych badań opublikowanych w czwartek w piśmie Nature, które rzucają światło na przyczyny gwałtownego podniesienia się poziomu mórz w okresie między 11 a 7 tysiącami lat przed przed naszą erą. Stwierdzono bowiem, że wówczas grenlandzki kożuszek z lodu skurczył się mocno w praniu na skutek podniesienia się temperatury o zaledwie 2 stopnie Celsjusza w porównaniu z poziomem dzisiejszym. Otóż w tym stuleciu taki skok temperatury, a być może dużo większy, jest nieunikniony. Innymi słowy, specjaliści od klimatu raczej nie doceniali do tej pory niż przeceniali efekt cieplarniany. Zbyteczne dodawać, o czym pisze z kolei Le Monde, że światowi przywódcy mają nóż na gardle. Najbliższe ich spotkania we wtorek w Nowym Jorku, 2 dni później w Pittsburgu, służyć mają głównie temu, aby niezależnie od kryzysu finansowego uratować od kompromitacji grudniowy szczyt w Kopenhadze, na którym wszyscy winni się zobowiązać, mniej lub bardziej zgodnym chmurem, do wciśnięcia hamulca w materii trucia i podgrzewania atmosfery. Szkopuł w tym, jak ujął to z początkiem września w liryczno-automobilowej metaforze Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ, że z gazem wciśniętym do dechy jedziemy wciąż prosto ku przepaści. Cała ta debata pozostawia niewielki margines swobody dziennikarzowi, czy szerzej obywatelowi, alergicznemu na polityczną poprawność i przepytującemu dominujące trendy pod kątem ich długofalowej wiarygodności, sprawdzalnej skuteczności i racjonalnej, powiedzmy, etyki. Jako ja, gdyż ani do dziennikarzy, ani do obywateli nie lubię się zaliczać, zapytam mimo wszystko, czy ta gra jest warta świeczki. To znaczy, czy setek tysięcy miliardów dolarów, jakie kosztować będzie wszechświatowe polowanie na CO2, nie można by lepiej wydatkować? Czy lepiej uratować przed zatopieniem pod koniec stulecia parę milionów nieszczęśników, niż ratować dziesiątki lub setki milionów, którym już dzisiaj każdego roku grozi śmierć z głodu lub braku penicyliny? Czy wydawać miliardy na karanie trucicieli, czy na promocję nowych prometeuszy, zdolnych wyrwać bogom ogień nowych energii? Nie kwestionuję w żadnej mierze zagrożeń, są bowiem dramatyczne. Sugeruję jedynie, że stary system samoobrony, jak tarczę antyrakietową, wyrzucić trzeba na złom. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt.
Francuski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada i Instytut Polski we Francji, a także Gazeta Libération zorganizowały debatę o wydarzeniach, które doprowadziły do upadku komunizmu. W siedzibie francuskiego Instytutu IFRI spotkali się przy wspólnym stole obrad, choć nieokrągłym, jak zaznaczył na wstępie Thierry de Montbrial, dyrektor tej instytucji, najważniejsi polscy autorzy i aktorzy wydarzeń sprzed 20 lat. Pierwsza część debaty poświęcona była historii, druga perspektywom. Polski ambasador Tomasz Orłowski zarysował sytuację, która doprowadziła do okrągłego stołu, wyborów czerwcowych i rządu Tadeusza Mazowieckiego. Później zabrał głos w sali wypełnionej po brzegi, stąd nie najlepsza jakość dźwięku, sam Tadeusz Mazowiecki.
Bardzo często byłem pytany przez politologów i dziennikarzy, jaki czynnik odegrał najistotniejszą rolę w zmianach w Polsce. Pytano mnie, czy Gorbaczow, czy Reagan, czy Jan Paweł II, czy Solidarność. Otóż chciałbym powiedzieć, na pewno tak zwana realpolitik, która w dobie odprężenia między Wschodem a Zachodem uprawiali politycy zachodni, na pewno ta realpolitik przynosząca odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód przyczyniała się do tego, ażeby w krajach pod panowaniem komunistycznym społeczeństwa miały sytuację nieco lepszą, ale jest coś w historii, w pewnych momentach historycznych, co powoduje wyjście poza tą realpolitik, krok dalej, na które rzecznicy realpolitik zarazu na początku patrzą jako na zagrożenie, które może zburzyć efekty tego odprężenia, a potem okazuje się, że to wyjście poza tą realpolitik jest właśnie postępem historii. Tak się rozwija historia. W tym przypadku, o którym mówimy, tak było. Tak było w roku 1980. To Solidarność, powstanie Solidarności było tym wyjściem poza to, co ramy realpolitik określały.
Premier Mazowiecki mówił o roli Solidarności, o znaczeniu pielgrzymki papieża Jana II i o tym, że Zachód nie był przygotowany na wydarzenia i zmiany zachodzące na wschodzie. Przypomniał, że sam fakt, iż doszło do Okrągłego Stołu i że władze zaakceptowały Solidarność jako partnera, było wtedy wielkim osiągnięciem. A czym kierowała się władza komunistyczna, podejmując te negocjacje, tłumaczył dalej generał Jaruzelski.
Madame, monsieur, dziękuję inicjatorom i organizatorom tej konferencji za zaproszenie, za możliwość zabrania głosu w tak poważnym i kompetentnym gronie. Tym bardziej, że pełni rolę swego rodzaju politycznego dinozaura. Jest to niestety krótkotrwałe zwycięstwo archeologii nad biologią. Wiek nie daje patentu na mądrość. Jedynym atutem jest suma nagromadzonych doświadczeń. Postaram się niektórymi podzielić. Jeśli zabrzmią kontrowersyjnie, to proszę, żeby nie były oceniane jako wyraz nostalgii za minionym ustrojem. Mam świadomość ciężkich wad wrodzonych oraz błędów, grzechów, nawet zbrodni minionego systemu, jak się obiegowo nazywa komunizm. Przyznaję to z pokorą, chociaż z jednym zastrzeżeniem. Polskę charakteryzowało zawsze wiele istotnych odrębności. Była w bloku heretyckim odgałęzieniem. Powstawały tym samym przesłanki, swoiste przedpole, sprzyjające po latach elastycznemu przejściu do demokracji oraz do gospodarki rynkowej.
Tłumacząc konieczność wprowadzenia stanu wojennego, generał Wojciech Jaruzelski opisał sytuację geopolityczną i narzucone z zewnątrz ograniczenia. Mówił o niepokoju przywódców bloku sowieckiego, a także o nieodpowiedzialnych, radykalnych elementach w Solidarności i nieprzygotowaniu społeczeństwa do demokracji. Generał Jaruzelski, przypominając stwierdzenie teologów średniowiecznych, że gdy diabeł mówi prawdę, to kłamie, podpierał swe argumenty cytatami z Jarosława Kaczyńskiego i księdza Urszulika. Mówił też o decydującej roli Gorbaczowa w przemianach na wschodzie. Po generale Jaruzelskim zabrał głos biskup Dębiński, przypominając zaangażowanie Kościoła w Polsce w tamtych czasach i zaczął on od rozmów Magdalence, które przygotowały Okrągły Stół.
Generał Kiszczak nie mógł bez pośrednika rozmawiać z Lechem Wałęsą, a Wałęsa tym bardziej nie mógł rozmawiać z generałem Kiszczakiem bez żadnego świadka. Ale arcybiskup Dąbrowski mógł obu zaprosić do siebie na grunt neutralny. Była to plebania w Wilanowie. Z tego się narodziły rozmowy w Magdalence. 12 września ksiądz Prymas Glem w 1988 roku poprosił mnie, abym był uczestnikiem tych rozmów. Nie byłem oczywiście wtedy biskupem. Razem z księdzem Orszulikiem, który też nie był biskupem, mieliśmy być obserwatorami i świadkami. Gdy wyraziłem swoją zgodę, ksiądz prymas powiedział: nie pytasz o instrukcję? Speszyłem się i powiedziałem, że oczywiście pytam. Usłyszałem w odpowiedzi z niezmierną powagą wypowiedziane zdanie. Patrząc na księdza prymasa, zrozumiałem, jak to ważna sprawa jest. Instrukcja jest tylko jedna. Rób, co możesz, aby pierwsza rozmowa nie była ostatnią. No właśnie, a ja nic nie mogłem. Podtrzymałem ręce pod stołem i mówiłem różaniec. Jedyna rzecz, co mogłem zrobić.
Modlitwy, jak wiemy, dzisiaj zostały wysłuchane, ale przed oceną tamtych wydarzeń z dzisiejszej perspektywy przestrzegał kolejny uczestnik debat we francuskim instytucie, jeden z ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Aleksander Halle.
Historia moim zdaniem przyzna rację przywódcom obozu Solidarności, którzy doprowadzili do pokojowego przejęcia władzy i zmiany charakteru państwa. Rok 89 będzie wielką datą w polskiej historii. Nie mam także wątpliwości, że taką datą, takim wydarzeniem będzie okrągły stół, czerwcowe wybory, data powołania na stanowisko premiera Tadeusza Mazowieckiego. Będę zawsze dumny, że było mi dane w tych wydarzeniach historycznych uczestniczyć. Ale przestrzegałbym państwa przed taką oto perspektywą, w której pojawia się obraz, że tak sprawy musiały się potoczyć i tak były od początku programowane. Jak patrzy się na propozycje, które przygotowywała ekipa generała Jaruzelskiego, to ja mam poczucie, że to była owszem bardzo istotna, głęboka zmiana, ale w ramach systemu PRL-owskiego, w ramach dotychczasowego systemu. Gwarancją, że będzie kontynuacja tego systemu, był bardzo silny urząd prezydenta Rzeczypospolitej, wybieranego na 6 lat i zachowującego instrumenty prawne i faktyczne wpływania w decydującym stopniu na polityczną rzeczywistość. Z drugiej strony wracała Solidarność, pojawiały się enklawy wolności i częściowo wolne wybory do parlamentu. Pamiętam dobrze, że wtedy przy okrągłym stole większość z nas patrzyła na te wybory jako na cenę, którą się płaci za powrót Solidarności. Dosyć nieliczni byli ci, którzy mówili, to może być bardzo ważne. Otrzymujemy trybunę, z której można przemawiać do społeczeństwa.
W przerwie między dyskusjami podeszliśmy do ambasadora Tomasza Orłowskiego, by zapytać, jaki cel przyświeca organizacji tej konferencji.
Proszę pani, ponieważ jest to współorganizacja, zatem mamy również partnerów francuskich, którzy byli zainteresowani przede wszystkim wiedzą, pogłębieniem wiedzy, skorzystaniem z możliwości wysłuchania świadków zdarzeń, uczestników zdarzeń i powiedziałbym autorów polskich przemian, a przynajmniej współautorów polskich przemian. W związku z tym w najmniejszym stopniu nie możemy mówić o takich sprawach jak nasze zainteresowanie, że tak powiem, promowaniem Polski. Jeśli o czymś możemy mówić, to jest efekt również tego, to, że udało nam się zgromadzić, oczywiście gdyby było możliwe mieć jeszcze więcej uczestników tej rangi, bylibyśmy niewątpliwie jeszcze bardziej zadowoleni, ale wrażenie, które mam, przede wszystkim bardzo szeroka wymiana opinii, to, o czym mi mówią na przykład uczestnicy francuscy, którzy są niezwykle pod wrażeniem faktu, że wszystkie wypowiedzi były tak głębokie, pozbawione tego, co po francusku się mówi langue de bois, czyli tej sztywnej mowy, z której nic nie wynika.
Współorganizator i pomysłodawca konferencji Georges Mink z Francuskiej Akademii Nauk podkreślił wyjątkowość polskich wydarzeń i ich modelowy charakter dla innych państw.
No więc na pewno ta konferencja przypomina pewne rzeczy, które w świecie, w którym żyjemy i który przywilejuje obraz, a nie analizę, czyli na przykład przecięcie drutu kolczastego, czy obalenie muru berlińskiego, czyli takie spektakularne obrazy. Tego typu konferencja przypomina, że to się od czegoś zaczęło. Przypomina o głównie o tym, że to się zaczęło od Polski, prawda? Że w tej Polsce trwał długi proces wyzwalania, który stworzył układ sił w 89 roku dla całego regionu. Że wynalazek okrągłego stołu jest patentem polskim, że ten okrągły stół był wszędzie za tymi obrazami. Zapomina się po prostu, że był kopiowany, że to był sposób na to, żeby zalegitymizować wyjście, nie obawiając się jakiegoś radykalnego ruchu z jednej strony czy z drugiej. I ten stół był zarówno w Czechosłowacji w czasie manifestacji na placu Wenceslas, jak był również w Niemczech Wschodnich w czasie, kiedy burzono mur. I miał także miejsce w innych krajach, także o tym się trochę zapomina. Polska nie bije się o to, ale eksportuje okrągły stół. Wiadomo na przykład, że prezydent Kwaśniewski w swoim czasie z propozycją okrągłego stołu pojechał na Ukrainę i w ten sposób uratował w pewnym sensie rewolucję pomarańczową. I w tym sensie to jest na pewno konferencja, która przypomina o Polsce, ale to jest też konferencja uniwersalna, bo tutaj się mówi o kontekście międzynarodowym, o geopolityce, o roli Francji w stosunku do tego, co się działo w 1989 roku. I to jest taka rekonstrukcja tego, co się stało, z uważnym przyglądaniem się, jaki był stan ducha wtedy, a nie to, co my teraz myślimy o tym, bo już wiemy, jaki był wynik tych wydarzeń. I w tym sensie to jest to znacznie bardziej obiektywne. To jest prawdziwa praca analityczna, a nie polityka historyczna. I w tym sensie wydaje mi się, że ta konferencja tu w Paryżu w obecności elity francuskiej jest bardzo pożyteczna.
Czas tej audycji nie pozwala nam na omówienie niestety wszystkich wystąpień. Dodajmy tylko, że dwaj zaproszeni goście, Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, nie mogli przyjechać na konferencję, natomiast większość uczestników pojechała z Paryża do Lyonu, gdzie wydarzeniom sprzed 20 lat poświęcone są kilkudniowe obrady, ale o tym już w następnych naszych audycjach.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Se va. Na początek tej audycji mogłem wybrać właściwie byle co, ale wpadło mi w ręce akurat to nagranie, aria Ryszarda z balu maskowego Verdiego w wykonaniu jednego z największych śpiewaków minionego stulecia, Szweda Jussi Björlinga. Leży jak ulał, ponieważ aria tę Björling nagrał dokładnie 50 lat temu, w roku 59, czyli jeśli ktoś nie oprzytomnieje, może ona już niebawem paść ofiarą dwóch ustaw, równie głupich jak odrażających. Radzę czym prędzej gnać do sklepu po wszystkie interesujące Państwa nagrania zrealizowane w latach 39-59, gdyż kto wie, czy już niebawem znacznie one nie podrożeją albo całkowicie znikną z rynku. Za ich ściąganie z internetu natomiast trzeba będzie albo słono płacić, albo pójść do więzienia. To chwilowo wersja przyczerniona na granicy karykatury. Niemniej proszę sobie naiwnie nie wyobrażać, że zagrożenie takie nie istnieje. 23 kwietnia w grobowej ciszy Parlament Europejski przyjął ustawę przedłużającą ochronę prawną nagrań płytowych o 20 lat. Jak Państwo wiedzą, w Europie ochrona taka obowiązywała dotąd przez 50 lat, a we Włoszech była nawet jeszcze krótsza, 30 lat, ku zachwytowi przeróżnych piratów offshore. Od kilku lat zatem koncerny multimedialne, które przejęły dzisiaj bez reszty tradycyjne firmy płytowe, poczęły tracić prawa do cennych archiwów sprzed lat 50. Nie tylko takich jak płyty Marii Callas, na których robiły kokosy, wznawiając je na 100 sposobów, ale i takich, które spały smacznie w kasach pancernych. Latka lecą, a wraz z nimi gęstniała perspektywa dalszych strat, które zaczynają dziś ogarniać pierwsze lata stereofonii. Fala ta zaś zbliża się, o zgrozo, do pierwszych nagrań zespołu The Beatles z początku lat 60. We Francji kluczową rolę w tym dramacie odegrał osobisty przyjaciel prezydenta Sarkozy'ego, piosenkarz Johnny Hallyday, któremu prezydent już w czasie kampanii obiecał zajęcie się tą sprawą. Pierwsze płyty Johnny'ego ukazały się w roku 60, czyli począwszy od roku 2011, miały stać się własnością publiczną. Do takiej ruiny przyjaciela prezydent nie mógł oczywiście dopuścić. Francja odegrała zatem w europejskiej debacie rolę równie złowrogą jak u siebie w domu, w rodzimym parlamencie, w kwestii ścigania internetowych piratów. I tak uniknęliśmy zresztą najgorszego, gdyż w Stanach Zjednoczonych obowiązuje od 7 lat ustawa zwana popularnie Mickey Mouse Act, rozszerzająca ochronę praw do 95 lat. Taka też liczba figurowała w pierwotnym projekcie europejskim, gdzie została przycięta. Dlaczego myszka Miki? Nie trudno zgadnąć, żeby cała produkcja Disneya była objęta ochroną ad vitam aeternam i jeszcze potem. Oburzenie i obrzydzenie, jakie ustawa ta budzić musi w każdym rozsądnie myślącym człowieku, ma wiele przyczyn, zwłaszcza gdy ją skojarzyć z niedawną francuską ustawą internetową. Zacznijmy od typowego grzechu złych ustawodawców, którzy wyprodukowali tekst jak worek, mieszając wszystko. O ile bowiem w przypadku muzyki, tekstów i filmów można mówić o prawach autorskich, o tyle nie ma żadnego powodu, by prawami takimi obejmować również wykonania cudzych utworów, w większości wolnych od praw. Tu już mamy do czynienia ze swoistym prawem kaduka, co przywodzi na myśl słynny wyczyn pewnego francuskiego wydawcy muzycznego, który 30 lat temu wygrzebał w Bibliotece Narodowej rękopis ostatniej nigdy niewykonanej opery Rameau Les Boréades z rodu Boreasza, po czym opatentował utwór na swoją korzyść i przez kilkanaście lat torpedował jego wykonania, próbując ściągać bezlitosny haracz od każdego wykonawcy. Za utwór powstały w latach 60. XVIII wieku, którego partytury nie zdołał wydać latami, za to słał policję do każdego śmiałka, który próbował grać rzecz z rękopisu. Przypadek z operą Rameau zaklepaną przez współczesnego wydawcę znamy zresztą i z polskiego podwórka, kiedy to w okresie międzywojennym poeta Miriam zawładnął oficjalnie dziełami Norwida, po czym latami ich nie wydawał, wzbraniając dostępu do nich czytelnikom i doprowadzając do szału całe środowisko literackie. Gdyż tak właśnie wygląda dziś w praktyce działalność koncernów płytowych. Właściciele tego sezamu, jaki stanowi katalog nagrań największych muzyków XX wieku, nie robią nic lub prawie nic, by je udostępnić publiczności. Leżą na nich i śpią, jak Fafner w jaskini, czy gryzą, jak pies ogrodnika. Proszę sobie wyobrazić, że nagle znika z powierzchni ziemi cała twórczość literacka czy malarska 20 stuleci, bo jakiś wietrusek zdobył do niej wyłączne prawa, po czym opróżnił księgarnię i muzea, bo chciał mieć wszystko tylko dla siebie. Dokładnie tak koncerny multimedialne postępują ze swoimi archiwami. Wykorzystują tylko to, co dobrze widać z wierzchu, a więc rzeczy po stokroć wznawiane i znane na wylot, a głębiej nie sięgają. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mają w nosie. Po drugie, mają w nosie, bo ich szefowie nawet nie podejrzewają, na czym siedzą. A nie podejrzewają, ponieważ istotną władzę w firmach płytowych przejęli już od dawna zasiadający na 30 piętrach wieżowców księgowi troglodyci, nieodróżniający pika od waleta w zarządzanej przez siebie dziedzinie. Opowiadałem tu kiedyś, że France Musique prowadzi od paru lat letni cykl audycji, w którym ja uczestniczyłem, a na użytek którego kopiuje się setkami płyty długogrające, jeśli nie zgoła 78-obrotowe, z radiowych archiwów. Zawierają one nagrania artystów, których nigdy nie wznowiono na kompaktach. I proszę się nie łudzić, nie chodzi tu bynajmniej o artystów z drugiej półki. Twarda pieśń z cyklu Pieśni wędrownego czeladnika Gustawa Mahlera w nagraniu Maureen Forrester i orkiestry w Bostonie pod dyrekcją Charlesa Münsha. To fragment nagrania obu sławnych cykli Mahlera zrealizowanego przez RCA 51 lat temu. Forrester, Münch, Boston, Mahler, zdawałoby się trudno wyżej. Tymczasem nagranie to pośród setek innych, podobnych, śpi w ciemnych piwnicach Sony BMG, gdzie pies z kulawą nogą nie zagląda. Do niedawna można było mieć nadzieję, że internet zastąpi gnuśnych ignorantów pilnujących owych lochów. Oni jednak zatroszczyli się o swoje interesy inaczej, wedle jedynej znanej sobie metody. Groźbą grzywny lub więzienia. Zamiast wydawać te skarby po przystępnych cenach, bo każda sprzedana płyta z nagraniami archiwalnymi to już dzisiaj czysty zysk, otoczyli je podwójnym drutem kolczastym pod wysokim napięciem. Jeżeli uda się uniknąć wcale poważnej groźby prawa działającego wstecz, to jest obejmującego ponownie ochroną rzeczy już raz pod niej wyzwolone, to na mocy ustawy przyjętej w Strasburgu, począwszy od pierwszej płyty nagranej w roku 60, żaden obrotny i kompetentny wydawca nie będzie mógł zastąpić opieszałych kolegów, publikując nagrania przez nich zaniedbane. Ktokolwiek zaś zechce te niedostępne klejnoty rozpowszechniać za pośrednictwem internetu, pójdzie siedzieć albo beknie taką grzywnę, że mu się odechce. Jak piszą unisono w ostatnim numerze miesięcznika Diapazon, dwaj komentatorzy pod naciskiem tak zwanego wielkiego kapitału, sam nie wierzę, że to mówię, ustawodawca europejski i francuski wspólnie zadbali o to, by obronić artystów przed publicznością. Gdyż wbrew obrzydliwej demagogii, jaką rozpętano tutaj w kampanii wokół obu tych ustaw, nie chodzi bynajmniej o interesy artystów, rzekomo pozbawionych przez piratów środków do życia, ani o interesy publiczności zagrożonej wymarciem artystów z głodu. Obie ustawy bronią wyłącznie interesów jednej, jedynej kategorii zawodowej. Pośredników, którzy wcisnęli się w to stadło na trzeciego i dzisiaj już zajmują prawie całe łóżko. W latach 80. doszło do serii procesów paru legendarnych artystów przeciwko pewnej słynnej firmie płytowej. Ta cynicznie okradała ich z tantiem w płonne, jak się okazało, nadziei, że z górnych sfer niebieskich, gdzie na co dzień bujają, żaden z owych muzyków tego nie dostrzeże. Nazw i nazwisk wolę nie podawać, bo mnie nie stać na adwokatów, ale zapewniam Państwa, że nic nie zmyślam. Artyści procesy wygrali. Firma beknęła setki tysięcy dolarów, a dzisiaj stoi w pierwszym szeregu rycerzy bez skazy i zmazy, broniących muzyka przed śmiercią z ręki słuchacza. I tam posłuchajmy na pociechę czegoś wesołego.